Chwała Bogu, bracia i siostry. Poproszono mnie 3 tygodnie temu, abym gdzieś podzielił się słowem właśnie na temat sierot. Ale może zanim cokolwiek powiem, to jeszcze się pomodlę i później zacznę. Tobie Boże Wszechmogący dziękujemy za łaskę, za Twoją dobroć, za opiekę nad nami, że Ty, Panie, adoptowałeś nas jako takie sieroty duchowe i że w Tobie mamy zaspokojenie i pełnię życia i Tobie niech będzie chwała. Się modlę, Panie, o to, żeby nasze serca, nasze horyzonty, w które spoglądamy, były rozjaśniane przez Ciebie, abyśmy widzieli, Panie, to wszystko, co jest wolą Twoją i dla Twojej chwały żyli. Bądź błogosławiony i wywyższony. Teraz cokolwiek mam, Panie, powiedzieć, proszę Cię poprowadź w tym słowie dla chwały Twojej. Amen. To, co dzisiaj widzieliśmy tutaj, no można powiedzieć, że więcej nic dodawać nie trzeba. Słuchając tego braterstwa, to tak miałem, planowałem troszeczkę inaczej te kazanie rozpocząć, ale chcę powiedzieć pewną rzecz, że pewno podzielić się mniej więcej 2 lata temu, 1,5 roku temu, Ania. Kiedy to było? Ponad 2 lata temu. Gdzieś Pan Bóg położył na sercu nam jako małżeństwu, żeby zająć się właśnie też sierotami. Zaczęliśmy sprawdzać w sensie takim możliwości prawne, jak można byłoby się zaopiekować. No i tak zostaliśmy poprowadzeni, bo pytaliśmy się w różnych takich po prostu ośrodków, które gdzieś zajmują się opieką nad takimi dziećmi, jak można pomóc takim dzieciom. No i gdzieś zostaliśmy nakierowani na to, żeby rozpocząć od tego, żeby stać się rodziną zastępczą właśnie. I w tym czasie żeśmy się modlili, żeśmy powierzali to, co zaczęło kwitnąć w naszym sercu Panu Bogu. I powiem tak, że żeby stać się taką rodziną zastępczą, to trzeba przejść przez taki proces kwalifikacyjny, który jest tam, powiedzmy, sprawdzany przez państwo. No i u nas to się zaczęło w ten sposób, że żeśmy się zgłosili do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, gdzieś tam nas skierowano. Zapytaliśmy się o możliwości, jak można zostać. Oni nam powiedzieli, że są jakby dwie takie możliwości podstawowe, 3 w zasadzie, żeby zaopiekować się dziećmi. Czyli pierwsze to jest zostać rodziną zastępczą niezawodową, następnie można zostać rodziną zastępczą zawodową, a też jest, czasami tak się zdarza, czy tam często, to w zależności, że można adoptować dzieci. Ja powiem Wam szczerze, że ponad 20 lat temu miałem takie doświadczenie i pragnienie jeszcze z Jolą. Gdzieś chcieliśmy adoptować dzieci i zostaliśmy gdzieś w jakiś sposób przez te organy państwa, które są w naszym kraju, stłamszeni w taki sposób i odsunięci od tego. Nie będę się nad tym dywagował, bo to było, minęło. W każdym razie było coś takiego, że no, nie pozwolono nam adoptować dzieci, krótko mówiąc. Ktoś stwierdził tam, pani dyrektor jednego z domów dziecka wtedy, ponad 20 lat temu, że nie bylibyśmy w stanie wychować dzieci w ramach tam, powiedzmy, istniejących w Polsce wtedy tradycji związanej tam i z religią i tak dalej, skoro żeśmy powiedzieli, że my zawierzamy życie Panu, Panu Bogu, no to oni nas tak po prostu ten. No i dobra, i wtedy pamiętam, że to zostało gdzieś odsunięte, zostaliśmy zdyskwalifikowani. Natomiast teraz z Anią podjęliśmy taką próbę ponownie, no i trafiliśmy, zaczęło to się od tego, że sporządzono wywiad z nami, najpierw wywiad taki, nie? Kim my jesteśmy, gdzie, czy pracujemy, czy zdrowi, badania różnego rodzaju musieliśmy przejść. Przez psychologów również tam było takie, później kolejne spotkania to były rozwiązywanie testów, oni sprawdzali nas tam, no to po prostu to trwało tak, bo to miało posłużyć według ich opinii, według tego po prostu ich standardów, miało to stwierdzić, czy w ogóle kwalifikujemy się, żeby wejść w taki kurs już tam doszkalający. No i okazało się, że kwalifikujemy. I następnie gdzieś tam powiedzmy w tym roku, po moim powrocie z za wielkiej wody, okazało się, że oni zorganizowali taki kurs, gdzie trzeba było co najmniej raz w miesiącu na cały dzień uczestniczyć w tym kursie. Obecność była obowiązkowa, nie można było opuścić choćby jednego kursu, bo jednego dnia, bo każde opuszczenie takiego dnia, no to wiązało się, że po prostu nie przechodzimy dalej, krótko mówiąc, nie? Także odbyliśmy tam ileś tych spotkań, takich profilaktycznych, gdzie zapoznano nas z różnymi problemami, jakie dzieci mają i w ogóle jaki jest problem, ile jest dzieci w Polsce, w kraju naszym, które nie mają rodzin i ja może tutaj wrócę do tego w kazaniu. W każdym razie przeszliśmy przez ten kurs, tak krótko mówiąc, no i teraz też odbyliśmy praktykę, która była obowiązkowa. Zaproponowano nam, żebyśmy się spotkali w takiej rodzinie adopcyjnej pod Mogielnicą. Taka pani, która małżeństwo, w zasadzie to ona, bo mąż jej się zajmuje gospodarstwem, a ona opiekuje się sześciorkiem dzieci. W różnym wieku, w różnym stopniu dysfunkcyjności również, nie, bo to przeważnie były dzieci z rodzin patologicznych, które gdzieś zostały odebrane rodzicom na skutek tam złej sytuacji i powierzone tej pani widzieliśmy. I powiem wam szczerze, że ja wtedy jak patrzyłem na te dzieci, bo tam były różne, tam był taki chłopczyk, który miał tam niecałe 2 latka również, nie? Jeszcze nie mówił, chodził, były dziewczynki, które miały tam powiedzmy 3 i 4 latka, tak? Siostry, które po prostu przeżyły traumę w swoim domu, nie będę opowiadał, co one widziały, czego nie widziały, bo to jest po prostu straszne, nie? No i też były 2 później nastolatki jeszcze i 1 nastolatek, nie? W każdym razie tam odbyliśmy praktykę. No i to spowodowało, że jak skończyliśmy ten kurs, że zostaliśmy zakwalifikowani jako rodzina zastępcza, niezawodowa, krótko mówiąc, nie? Także powiem wam, co skłoniło nas do tego. No przede wszystkim skłoniło nas to do tego, to, że po prostu ja gdzieś cały czas się w swoim życiu zastanawiałem, bo bardzo dużo swojego czasu poświęcam na sprawy zawodowe. Bardzo dużo gdzieś tam po prostu w ostatnich latach miałem w tej kwestii zawodowej różnych takich po prostu dziwnych zdarzeń i też wiem, że po prostu doszedłem do takiego wniosku, że tak żyjąc, jak żyłem do tej pory w takim pędzie, w takim po prostu w tym świeckim wyścigu szczurów, to gdzieś po prostu, no, jakby gubię, nie jakby, ale na pewno gubię sens życia. Z jednej strony dochodziło do mnie też takie, że już mając wiek odpowiedni, widząc konkurencję, w pewnym momencie stałem się dla swoich pracodawców gdzieś tam może już, no, niekoniecznie takim, jakimi oni by widzieli. I dochodziło mnie takie przekonanie, że jak mam się wypalać w swoim życiu, to chciałbym się wypalać w taki sposób, żeby to się podobało Panu Bogu, a nie w taki sposób, tak jak widziałem, jak się wypalają moi koledzy z pracy i tak dalej. Nie? I to było takim, i się modliłem dosyć często do Pana Boga. Mówię, Panie, pokaż mi, co można byłoby czynić takiego, co będzie w Twoich oczach pożyteczne, co będzie miało sens, co będzie prowadziło do tego, że te życie, które gdzieś tam poświęcę, które gdzieś chcę poświęcić, żeby ono się podobało Tobie przede wszystkim. Modliłem się też w taki sposób, mówię, Boże, pomóż mi porzucić to wszystko, co stwarza bariery we mnie. I powiem Wam szczerze, że nawet tak gdzieś wczoraj jeszcze za nią rozmawiałem i tak, bo oczekujemy, jesteśmy na takim etapie, że czekamy, już byliśmy powiadomieni, że miały do nas trafić dwójka dzieci z rodziny, gdzieś tam, gdzie odbierają prawa rodzicielskie rodzicom na jakiś okres, ale i to miała być decyzja sądu, to było przed, tam powiedzmy, przed 1 listopada, my tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy te dzieci przyjdą do nas przed 1 listopada, czy później. Okazało się, że po prostu sąd jeszcze gdzieś tam ba jakieś takie, że dał te dzieci pod opiekę dziadków i babci, w każdym razie one zostały w rodzinie. I chwała Bogu, lepiej niech w rodzinie będą, niż mają być gdzieś tam oderwane. Ale generalnie no, to powoduje, że trzeba być cały czas gotowym. Cały czas gotowym, bo tak jak tutaj to małżeństwo powiedziało, nie, gdzieś jest nieduży czas jest taki, żeby się zastanowić, żeby gdzieś po prostu podjąć decyzję, dzwonią i proponują i dają niewiele czasu. To jest maksymalnie tam, nie wiem, 2 dni, 3 dni dają na takie podjęcie decyzji, a czasami nawet mniej. Nie? Moi drodzy, to co dzisiaj było cytowane, ten fragment, który jest z Jakuba, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. I to jest taki kluczowy werset, który dzisiaj Paweł przeczytał najpierw, który też cytował również Tomek Walica. I to jest prawda, że czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli, a zachować siebie niesplamionym przez świat. I tu w tym wierszu jest cała esencja tego, co Pan Bóg chce nam przekazać. Jakie jest Jego serce. Innym fragmentem, który mówi, ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. I to pokazuje nam, że Bóg jest Bogiem sierot. To jak te słowa z Biblii, jak docierają tak, to dają zupełnie inne spojrzenie, bo tu są pokazane głębokie pragnienia Pana Boga. Ja tylko chcę powiedzieć, że tak może jeszcze wejdę, bo tak przygotowywałem te kazanie i tak się zastanawiałem, bo łatwiej byłoby mi, szczerze mówiąc, przygotować studium na ten temat, niż powiedzieć kazanie, bo tak jak zacząłem się przygotowywać, zacząłem szukać wersetów różnych w Biblii, tych wersetów jest ponad 40, gdzie Pan Bóg pokazuje troskę o sieroty, o wdowy, o tych wszystkich, którzy są pomijani, którzy są wykluczani, że to nie jest przypadek, że Bóg, Ojciec nasz, daje nam takie wskazówki. My żyjemy dzisiaj w takich czasach, chcę nawiązać do tego, co widziałem również, jak byłem na tych praktykach, my żyjemy dzisiaj w takich czasach, gdzie tych sierot takich fizycznych, jak i duchowych, to jest wokół nas mnóstwo. Paweł wspomniał, że powiedział, że jest ponad 90 tysięcy sierot. I tak można się zastanowić, co to jest sieroctwo? Tak na pierwsze pytanie sobie odpowiedzieć, co to jest sieroctwo? Sieroctwo jest to stan po stracie rodziców. I tak można się zastanowić, co to spowodowało. Te sieroctwo, ten stan utraty rodziców, to mógł spowodować śmierć, mogło spowodować, powiedzmy, patologiczne życie rodziców i tak dalej. W starożytności te sieroctwo, do których Pan Bóg się odnosi, oznaczało utratę tożsamości i majątku. Nie? W tamtych czasach, o których Biblia wspomina, żeby się troszczyć o sieroty, każdy gdzieś skądś pochodził i był czyimś synem. Tak jak czytamy w Biblii, że Tales był z Miletu, pochodził z Miletu, Szymon był z Cyrenei, Jakub był synem Zebedeusza i tak dalej. Każdy miał swoje pochodzenie. I teraz Juda był synem Jakuba. I teraz w takim momencie ojciec lub mąż stawał się opiekunem swojej rodziny, swoich dzieci. Jego zadaniem było to, żeby przede wszystkim, żeby utrzymać, ale też i wychować. Żeby też wychować, nie? I w momencie straty jednego z rodziców automatycznie dziecko to traciło swoją pozycję w tamtych czasach. Pozycję społeczną, środki na utrzymanie i tak dalej. Gdy umierał ojciec, który zajmował się rodziną, dzieci i wdowa pozostawali bezbronni. Dzisiaj natomiast żyjemy w takich czasach, tak jak powiedziałem, że tak jak mi się oczy otworzyły, jak pojechałem do tej rodziny spod Mogielnicy, żyjemy w takich czasach, gdzie problem, w cudzysłowie nazwijmy to problem, ale to jest nieszczęście, tak by to trzeba było nazwać, jest powszechny. I ten problem pojawił się dzieci żyjących bez rodziców, to pojawił się tak, można powiedzieć, tak jak znamy, to z takiej najbliższej historii naszej, w momencie, kiedy była rewolucja przemysłowa, wtedy rodzice gdzieś, którzy pracowali, którzy harowali, można powiedzieć, nie troszczyli się o dzieci i te dzieci stawały się również też takimi sierotami żyjących rodziców. I dzisiaj przeważnie to jest tak samo, że sierotami to nie są dzieci już, aczkolwiek też takich nie brakuje, którzy stracili rodziców, ale przeważnie dzisiaj, w dzisiejszych czasach, tak jak żyjemy, to sierotami pozostają dzieci, które mają swoich żyjących rodziców. To nie jest tak, że nie mają, bo tak jak wspomniałem, nam chciano dać dzieci, czekamy na to jeszcze, nie wiem jak to się skończy, chciano nam dzieci dać, które gdzieś mają swoich rodziców. Natomiast ci rodzice nie są zdolni do wychowywania tych dzieci. Te dzieci przechodzą przez różnego rodzaju traumatyczne doświadczenia. To, co widziałem na tym szkoleniu, to, co widziałem tam jak tego, to są po prostu straszne rzeczy, krótko mówiąc. I tak jak powiedziałem, mamy czasy sierot, które są dziećmi żyjących rodziców. I ja sam pamiętam takie czasy, gdzie powiedzmy, dzisiaj to jest powszechne tak, nie? Że dzieci, rodzice dosyć często nie mają czasu, żeby poświęcić ten czas dla tych dzieci. Nie? Widzimy dzieci z kluczami na szyi, które gdzieś się błąkają samotnie, gdzieś podejmują same decyzje odnośnie swojego życia. My w kościele tutaj akurat wiemy, jak się troszczyć, nie? Ale tak patrząc na ogół, to widzimy niestety, że tak jest, że po prostu te dzieci są pozostawione na pastwę taką samych sobie. Dzisiaj widzimy również, że dzieci często nie są zaspokajane czułością, nie są zaspokajane miłością, przytulane. Wręcz przeciwnie, często tak jak słyszę, tak jak widziałem, to dzieci są odpychane, a wręcz pozostawiane, daje się im mniejszy lub większy ekran i się zajmują same sobą. Co one tam powiedzmy oglądają na tym mniejszym lub większym ekranie, to nikt nie jest w stanie tego już stwierdzić. I to powoduje problemy, że tego typu dzieci popadają w różnego rodzaju właśnie takie środowiska patologiczne. Często są agresywne, często są pozbawione po prostu takich już wewnętrznych uczuć, uczą się przemocy i to powoduje właśnie to, że później te dzieci gdzieś po prostu, no, krótko mówiąc, są pozbawione normalnego życia. Kiedy dorosną, często jest tak, że będą chorobliwie zazdrosne o innych, albo popadają w patologiczne środowiska. Często w więzieniach spotykamy takie osoby, które gdzieś tam się wychowywały same, bez rodziców, mają żale, że gdzieś po prostu ktoś się nimi nie opiekował i wylądował w tym miejscu, w którym jest. Nie? Często pomijane, odrzucane przez społeczeństwo sieroty i wdowy, niestety tak postępują, bo nie mają alternatywy. Ale właśnie sieroty, czy to są pozbawione rodziców w sposób taki naturalny, czy też pozbawione rodziców dlatego, że rodzice sobie nie radzą ze swoim życiem i pozostają się i doprowadzają do tego, że te dzieci są później mi odbierane, zajmują szczególne miejsce w naukach Pana Boga. Tak jak czytaliśmy te dwa wersety zarówno z Jakuba, jak i z Psalmu, świadczy o tym, że one zajmują szczególne miejsce w naukach Boga. Pismo Święte, całe Pismo Święte, chcę zaznaczyć, nie tylko wzywa nas do uznania ich zmagań i pomocy, ale też wzywa nas do tego, żeby wspierać ich na duchu i w odpowiedni sposób wychowywać. Biblia ponad 40 razy cytuje sytuację sierot. Ja bym chciał przeczytać takich 6 przykładowych wersetów, które gdzieś tam odnotowałem sobie. Pierwszy, to już czytaliśmy dzisiaj, to był z listu do Jakuba. Czystą, nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Kolejnym wersetem, który mówi o sierotach, to o trosce Boga w stosunku do sierot, to jest Księga Izajasza, 1 rozdział, 17 wiersz. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Tutaj Pan Bóg wyraźnie nawołuje, żeby wymierzać sprawiedliwość sierocie, bo tak jak powiedziałem, sierota często jest traktowana niesprawiedliwie. Często, pamiętam, się mówiło, nawet takie było powiedzenie, o ty sieroto, nie? A ten to jest sierota, nie? I z taką pogardą, w sensie takim, że z czymś sobie człowiek nie radził, nie? I to miało właśnie odniesienie do tego, że taki człowiek, który był sierotą, to po prostu nie miał żadnego poważania. Biblia mówi zupełnie coś innego. Księga Powtórzonego Prawa, 5 Księga Mojżeszowa, to jest w ogóle cały wykład w tej księdze. Ja przeczytam może na razie jeden fragment, a podam później inne fragmenty. Powtórzonego Prawa, 10 rozdział, werset 18, mówi tak. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie i miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Tu widzimy troskę, że w sercu Pana Boga jest to, żeby właśnie wymierzać sprawiedliwość, żeby dać należyte zaopatrzenie, żeby dać należytą opiekę. Psalm 68, wiersz 6, to co czytałem. Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. I to pokazuje ten wiersz, kim Bóg jest dla sierot. Bóg jest Bogiem sierot, można powiedzieć. Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. On jest sędzią. W jego sercu jest to, żeby po prostu zadbać o to. Księga Zachariasza, rozdział 7, wiersze 9-10. Tak mówi Pan zastępów, wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów i sierot, przechodniów i ubogich i nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciwko drugim. Tu jest wyraźny nakaz taki, żeby jak mamy postępować, żeby nie uciskać, żeby po prostu szanować. i żeby w swych sercach nawet nie próbować zamyślać coś złego, bo Pan Bóg jest właśnie Bogiem i stróżem tych wszystkich, którzy są pokrzywdzeni przez los i on to widzi. Jeremiasza 49 rozdział, 11 wiersz. Jest powiedziane, zostaw swoje sieroty, ja będę utrzymywał, ja je będę utrzymywał, a twoje wdowy mnie niech zaufają. Tu jest powiedziane, że Bóg bierze pod swoją opiekę. I my, skoro jesteśmy reprezentantami Pana Boga, jako Kościół tutaj, to te wskazówki to są skierowane do nas, że tak powinniśmy mieć w swoim sercu i w swoich... Ja nie mówię, nie nakazuję tutaj teraz absolutnie, że każdy ma podjąć się jakiejś takiej trudnej służby, bo to nie jest łatwa służba, podjąć taką decyzję, żeby ten... Ale dojdziemy później do tego później, ale mamy mieć to na sercu i na uwadze. I tak jak tutaj czytaliśmy te słowa z Jakuba, Izajasza, powtórzonego prawa, psalmów, Zachariasza, Jeremiasza, są one, te słowa są ponadczasowymi przypomnieniami o powołaniu Boga i okazywaniu miłości i wsparcia dla sierot właśnie, dla tych wszystkich, którzy są pokrzywdzeni przez okoliczności życia. Te wersety, które czytaliśmy, wzywają nas, abyśmy my jako Kościół byli, można powiedzieć, rękami i nogami Jezusa Chrystusa w świecie, tym świecie, którym żyjemy, którym dane nam było, dane nam jest żyć w tym czasie, który to się, ten świat często się odwraca od tych właśnie bezbronnych. My jesteśmy powołani do tego, żeby być właśnie rękami i nogami. I co jest ważne, że Pan Bóg nie będzie nas nagradzał za to, co daliśmy, albo za to, co zostawiliśmy po sobie. Bo można różne rzeczy robić zastępcze takie. Można gdzieś tam powiedzmy coś ofiarować. To zresztą Jezus Chrystus pokazywał to uczniom swoim, właśnie całą tą hipokryzję świata, gdzie przynosili różnego rodzaju datki do świątyni, składali na pokaz, ale to nie jest ważne. To nie jest ważne. Albo zostawiali coś. Mówię, nie będzie z nas za to nagradzał, ale lekarstwem na sieroctwo nie są rzeczy, które można dać. Lekarstwem na sieroctwo jest człowiek, tak jak tutaj dzisiaj widzieliśmy w tym filmie, który może ofiarować siebie. I to jest zasada wywodząca się z Bożego serca, że my, którzy możemy oddać siebie, ja wiem sam po sobie, że mi trudno jest czasami nawet myśleć, bo często się zastanawiam, a jak moje życie będzie wyglądało. Jestem przyzwyczajony do jakichś takich po prostu swoich przyzwyczajeń. Jestem gdzieś tam po prostu, już mam ułożone swoje różne sprawy w życiu. Przyzwyczajony do wakacji, przyzwyczajony tam powiedzmy do różnych inicjatyw i nagle tutaj mój świat zacznie się walić. Powiem szczerze, jest to moim problemem, ale modlę się o to, żeby to nie było moim problemem. Żeby to po prostu nie było tym, co będzie powodowało, że będę szukał usprawiedliwienia. Te słowa zachęcają nas do przyjęcia sprawiedliwości, miłosierdzia i troski, nie tylko słowami. Bo te słowa, które są w Biblii, one zachęcają nas nie tylko słowami. Bo tak jak powiedziałem, łatwo mi było gdzieś przygotować dzisiaj studium biblijne i rozmawiać, dyskutować i analizować i tak dalej, ale to nie o to chodzi. To też jest ważne. Ważne jest to, co z tym zrobię. Co z tym zrobię? Co z tym słowem, które mówi, co zrobię? Nie tylko słowami, ale także naszymi codziennymi czynami. Żeby te słowa były zamienione w czyny. Wywodzące się właśnie... Te wersety, które czytaliśmy, one działają, przynajmniej dla mnie też również, ale myślę, że również dla wielu innych, jako przypomnienie o znaczeniu i współczucia i życzliwości. Moi drodzy, Biblia jest jednoznaczna, gdy formułuje Boże polecenia. Nie ma czegoś takiego, że Biblia jest tam na zasadzie takiej, że ona jest niejednoznaczna, że mówi tutaj tak, a później tak. Nie. ona jest jednoznaczna, gdy formułuje Boże polecenie, aby troszczyć się o sieroty. I wracając do tego wersetu z listu Jakuba, jeszcze raz go przeczytam, który był dzisiaj cytowany. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom, w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. I ten wiersz jest, jest prawdopodobnie najjaśniejszym podsumowaniem tego, jaka powinna być nasza odpowiedź na sieroty. No. On jest cytowany, on jest zapisany przez Jakuba i on jest prawdopodobnie najjaśniejszym podsumowaniem. Stwierdza, że pobożność, którą Bóg, nasz Ojciec, uznaje za czystą i bez skazy, jest taka, aby troszczyć się o sieroty, wdowy w ich utrapieniach. Troszczyć się o tych wszystkich, którzy nie mają, tak krótko mówiąc, szacunku i poszanowania w świecie. On pokazuje nam takie dwie zasady, ten wiersz pokazuje nam dwie zasady prawdziwego chrześcijaństwa. Pierwsza to jest niezakłamana miłość do ludzi w potrzebie, których również dzisiaj nie brakuje. Szczerze powiem, że to nie jest takie proste, bo często jest tak, że jak mam coś zrobić, jak mam gdzieś pojechać, jak mam gdzieś coś zrobić, to bardzo często muszę się zapierać samego siebie. Bo mi się nie chce. Moja natura jest taka, że po prostu wolałbym zostać zamiast, niż tam powiedzmy stolkiem pojechać rano do więzienia w sobotę. Nie? Bo mógłbym sobie coś innego. Często jest właśnie coś takiego, że po prostu, no, że trzeba się zaprzeć samego siebie. I tutaj w przypadku właśnie tego, co powiedziałem na początku, że podjąć taki krok wiary, to jest też zaparcie się siebie. Niezakłamana miłość do ludzi w potrzebie. Jak to można osiągnąć? Jak można do tego dążyć? Może osiągnąć. My to mamy dane przez Pana, ale dążyć do tego poprzez modlitwę, poprzez powierzanie, poprzez po prostu mówienie Jemu. Panie, nie radzę sobie. Ja wiem, że ja sobie nie poradzę, ale Ty sobie poradzisz ze mną w tym aspekcie. Ja chcę Tobie zaufać, bo ja sobie nie jestem w stanie zaufać. I nawet jak tak mieliśmy rozmowy z Anią, nie? Bo Ania mnie pyta, nie? No ja mówię, no ja nie wiem, czy dam radę, nie? Ale wierzę w to, że po prostu Pan Bóg jest w stanie po prostu, tak jak mnie przemieniał wcześniej, to przemieni moje serce również do tego, że gdzieś po prostu będę mógł. Wierzę w to i mam nadzieję. Drugą taką zasadą to jest zachowanie siebie w świętości przed Bogiem, miłości do innych. Musi towarzyszyć miłość do Boga, niesplamionych, żeby nie chodzić w takich niesplamionych, żeby nie wkraczać na takie splamione drogi tego świata, ale żeby być właśnie w oddaleniu od tych takich splamionych dróg świata i wejść na niesplamione drogi Boże, krótko mówiąc. Nie? To jest taka druga zasada, że zachować siebie w świętości przed Bogiem, miłości do innych, musi towarzyszyć miłość do Boga, niesplamionym, grzesznym dróg tego świata. Tak można powiedzieć. I tak jak mówiłem, Biblia ma sporo, pokazuje różnych fragmentów, gdzie jest troska o sieroty. Prawo Mojżeszowe bierze w obronę sierotę, wdowę i obcego migranta i nakazuje, nie tylko nakazuje, To podam za chwilę wersety, nie będę czytał, bo to musielibyśmy po prostu więcej czasu poświęcić, ale prawo te nakazuje pozostawić dla nich niedorżnięte kłosy. To jest tak samo, jak do nas mówi dzisiaj, weź coś z tego, co zarobiłeś, pozostaw dla tych. Co wypracowałeś, pamiętaj, że to nie wszystko jest twoje. I oczywiście nie zapominając o tym, że jest dziesięcina, nie? Ale tu prawo mojżeszowe bardzo wyraźnie mówi, nie? Weź coś, pozostaw, nie bierz. Słuchajcie, ja mieszkam w sadach. Tak jak wyjrzę przez okno, to po horyzont sady, drzewa, jabłka i tak dalej, nie? Głównie jabłka. I ostatnio szliśmy nawet z Anią gdzieś tam, powiedzmy, wyszliśmy do sadów po tych zbiorach. Mówię, Ania, mówię, tutaj takie fajne jabłka są, które lubię. Patrzę, nie ma. Ogołocone, ale hektary ten, nie? ale a Biblia mówi zupełnie coś innego. Później idę do tego sadu, patrzę, drzewa wycięte. Do tego stopnia, bo sadownicy gdzieś tam, z całym szacunkiem dla nich, oni działają w sposób przemysłowy, nie? Gdzieś tam po prostu coś im nie idzie, wycinają, nowe sadzą. Tak, tak po prostu działają. Ale to nie jest w naturze Pana Boga. To nie jest w naturze Pana Boga, bo w tym roku, to jak szliśmy, to nawet takie tak zwane psiary na drzewach nie zostały, bo jabłko było drogie w skupie i wszystko oberwali, sprzedali. Nie? Czasami, a jak jest gorszy rok, w sensie takim, że im się nie opłaca, to te jabłka w lesie leżą. Można brać, wybierać i nie ten. To tylko tak pokazuje. A tutaj Biblia pokazuje, że prawo mojżeszowe bierze w obronę sierotę, wdowę i obcego migranta również, nie? Bo to są według Pana Boga to są osoby, które są gdzieś pomijane, wykluczone. Nakazuje pozostawić dla nich niedorżnięte kłosy na ściernisku, niezebrane winogrona, oliwki oraz, co jest bardzo ważne, to sobie przeczytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, dziesięcinę co trzeci rok. Jest powiedziane, że co trzeci rok będziesz brał ze swoich plonów. Nie mówiąc o tym, że on miał tam dziesięcinę co roku dawać, nie? Ale co trzeci rok będziesz brał dziesięcinę ze swoich plonów i pójdziesz do swojego lewity i tam będzie z tobą sierota, wdowa i będziesz się z nimi weselił. To jest ciekawe. To tak jak się głębiej po prostu zastanowi, to te słowa Pana Jezusa, które on mówił, ja później zaraz dojdę do tego, to mają znaczenie. Czyli trzecią część podatków, można powiedzieć. Nie 1%, ale trzecią część. Ja nie mówię, żebyśmy my to dzisiaj robili, ale to już było po prostu w sercu Boga, dał to w nakazie Mojżeszowi, żeby oni pamiętali o tych wszystkich, którzy są gdzieś pomijani, którzy są gdzieś wykluczani. Powtórzonego prawa, czyli 5 Księga Mojżeszowa, 27 rozdział, 19 wiersz, stanowczo potępia każdego, kto zaniedbuje potrzeby sierot, mówiąc: przeklęty, kto odmawia sprawiedliwości cudzoziemcowi, sierocie lub wdowie. Tu jest wyraźnie tak powiedziane, że potępia każdego, kto zaniedbuje potrzeby tych wszystkich, którzy są bezbronni, pomijani. Przeklęty, kto odmawia sprawiedliwości cudzoziemcowi, sierocie lub wdowie. To są słowa z Biblii. Dalej, ta księga, piąta księga Mojżeszowa powtórzonego prawa, ona objawia prawa dla Izraela, ale też i obowiązki i między innymi dalej oferuje instrukcje dotyczące troski o sieroty. I takie są trzy, które tutaj gdzieś tam powiedzmy wynotowałem. Tutaj Bóg nakazuje swojemu ludowi, aby wyznaczyć część swojej dziesięciny dla sierot i to jest w 14 rozdziale, sobie zapiszcie, przeczytajcie, 29 werset, później w 26 rozdziale, wiersze od 12 do 13. Następnie zaprasza sieroty, wdowy, imigrantów na swoje święta. To jest w tej samej księdze 16 rozdział, wiersze od 11 do 14 jest tam powiedziane, że mają też uczestniczyć w tych wielkich, w tych cudownych festiwalach na równych prawach, a nie przyglądać się z boku i być głodnym. Między innymi to też Paweł miał na myśli, że jak pisał w liście do Koryntian, gdy się spotykali na wieczerzy i mówił: wielu u was jest takich, którzy są nienajedzeni. A pośród was są tacy, którzy gdzieś tam mają ponad miarę. I między innymi to Paweł miał na myśli. Też jak podchodzić, powiedzmy, do komunii, czyli do społeczności z Panem Bogiem, że każdy na jednakowych prawach. Nie było czegoś takiego, że były wyznaczone miejsca bardziej lub mniej honorowe, bardziej lub mniej egzekwowane. Każdy na równych prawach. I trzecia to jest to, co powiedziałem wcześniej. Poświęcił część swoich plonów sierotom. Jest to też w 24 rozdziale tej księgi. Wiersze od 17 do do 21. Warto sobie tak zajrzeć do tego. I to, co można powiedzieć? Można powiedzieć tak, że gdyby Kościół, nie mówię o naszym zborze, tylko gdyby Kościół, patrząc ogólnie, my ludzie wiary, mógł po prostu przestrzegać tych takich trzech podstawowych instrukcji, problemów byłoby o wiele mniej. Problemów byłoby o wiele mniej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że każdy z nas się troszczy na tyle, ile może, na tyle, ile ma i chwała Bogu za to. I niech tak będzie, że każdy według swojego serca, każdy według tego, co może, co Pan Bóg mu powie, niech tak robi. Ale psalmy, księgi przysłów, również one oferują surowe nakazy troski o sieroty. Ja nie będę tutaj cytował tych wierszy, bo zachęcam, żeby zrobić sobie takie studium, ale mówię, psalmy, księgi przysłów, księga przysłów, później one oferują surowe nakazy o troski o sieroty i oskarżenia przeciwko tym, którzy zaniedbują te troski. Tam możemy znaleźć. Izajasz, Jeremiasz, Lamentacje, w księdze Ezechiela, w księdze Ozeasza, w całym Nowym Testamencie, w Zachariaszu, w Malachiaszu, wszyscy kontynuują to samo polecenie, przesłane z pasją i zapałem, które można znaleźć u proroków. Ta pasja i ten zapał to pochodził u nich z serca Boga. To samo przesłanie jest kontynuowane i wzmacniane wręcz w Nowym Testamencie. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, aby nas zbawić od naszych grzechów, postanowił, ja tego doświadczyłem osobiście, wierzę to, że również wy, że wszyscy, postanowił uczynić adopcję sieroty centralną taką ilustracją naszego zbawienia. Powiedział tak, do swoich naśladowców w Ewangelii Jana 14, rozdział 18, wiersz. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Przyjdę do was. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. W sercu Boga jest to, że po prostu sierota, kto, jeżeli już jest w takim stanie, albo jest takie zagrożenie, nie jest pozostawiona sama sobie. On jest. Mówię też o sobie, narodziliśmy się jako dzieci grzechu, ale Bóg nie porzucił nas w tym kluczowym takim momencie naszego życia. Nie porzucił nas jako sieroty. On się cały czas troszczy o nas. Dzisiaj Tolek się modlił o to, dziękując za to, co otrzymujemy. To jest jego troska. On nie pozostawia nas. Ja mówię, że mamy, tak mówię o sobie, że mam więcej niż potrzebuję do życia i w pobożności czasami. Taka jest prawda. I proszę Pana Boga, że to cokolwiek, co mam, to żeby użyć to w taki sposób, żeby to się Jemu podobało. Bo tak jak powiedziałem, niczego ze sobą nie zabierzemy. Niczego, i to nie o to chodzi, że coś co po sobie zostawimy, ale to, jak my po prostu skonsumujemy nasze życie dla kogo, nie? On nie porzucił, on troszczył się o nas jak o sieroty, adaptował nas i zmienił naszą naturę przez swojego Syna. To jest serce Pana Boga. Podczas gdy te wszystkie fragmenty, które czytaliśmy, te sześć takich, te fragmenty pokazują nam, że Bóg traktuje sieroty poważnie, to ten fragment z Psalmu 68, przeczytam jeszcze raz, ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku, Psalm 68, werset 6, jest prawdopodobnie najważniejszym wersetem odnoszącym się do serca Boga dla nich. To jest najważniejszy werset odnoszący się, który mówi o sercu Boga dla sierot. Ojcem sierot jest Bóg w swoim świętym mieszkaniu. Troska o potrzeby sierot to nie tylko to, co On robi lub co nakazuje, ale to jest to, kim On jest, kim jest Bóg. To nie tylko to. Bóg jest Ojcem sierot. To nie jest to, że On robi i nakazuje i mówi nam. On taki jest. To z tego wersetu to wynika. Ojcem sierot. Bóg jest Bogiem sierot. Wszystkie powołania, nakazy i osądy dla sierot wynikają z samej jego natury. Tego, kim on jest. Dlatego my jako Kościół powinniśmy się troszczyć nie tylko dlatego, że to jest moralnie dobre. Powinniśmy to robić nie tylko dlatego, że tak mówi Biblia, choć to powinno być już wystarczającym powodem, ale powinniśmy troszczyć się o sieroty, ponieważ tak jest w Bogu. On taki jest. On taki jest. Tak jak ten wiersz z Psalmu 68, 6 wiersz mówi: jeśli pragniemy poznać serce Boga, możemy je znaleźć w trosce o sieroty. Ja pamiętam kiedyś, moi drodzy, też ponad 20 lat temu, tutaj brat z radości, Heniu Podgórski, zaproponował mi i Oli, żebyśmy na czas świąt Bożego Narodzenia zaopiekowali się dzieckiem z domu dziecka. To był Darek. To jest Darek, on się nazywa. Darek przyjechał do nas, my żeśmy przygotowali wszystko, zorganizowali. Też wtedy i Ela Lipiec była, tam przyszła do nas do domu, też jeszcze taki jeden brat, nie? I pamiętam, że przez te parę dni ja widziałem, jak ten chłopiec, on miał 7 lat, z pręgami takimi na plecach, ktoś go pobił, nie? Tak jak to było po prostu, dla mnie to było przerażające, nie? Jak on mógł przez te parę dni w tym domu u nas, że tak powiem, przeżyć zupełnie inaczej niż miał to do tej pory. On był w domu dziecka, rodzice jego żyli, jakaś taka patologia. W tym domu dziecka też jakieś takie hierarchie były różnego rodzaju, że te najmłodsze dzieci to były traktowane jak tam, powiedzmy, takie popychajła, nie? I pamiętam, że jak on się cieszył, jak mógł zobaczyć pewne rzeczy, jak on się cieszył, że ja go zaprowadziłem na stadion dziesięciolecia wtedy, bo on chciał zobaczyć, jeszcze nie było narodowego, nie? Jak on się cieszył, że mógł pójść na Starówkę, że takie. I pamiętam, że to było po prostu taki wyjątkowy czas. Ja szczerze mówiąc, jak już odprowadzałem tego Darka, bo odprowadzałem go do Henia, bo on tam przywiózł więcej tych dzieci i tak przekazał rodzinom wierzącym, żeby przez te święta te dzieci chociaż trochę tak doświadczyły takiej czułości, serdeczności, miłości. Pamiętam, że jak odwoziłem, to naprawdę gdzieś po prostu w moim sercu był płacz. Był płacz. Dla mnie to było coś takiego, że ja nie mogłem się zgodzić, dlaczego to dziecko jest takie nieszczęśliwe. Tak niewiele trzeba. I ostatnio, w tym roku, tak pytam się Henia, mówię, Heniu, pamiętasz, jak mówię, dałeś nam pod opiekę Darka? On mówi, tak, pamiętam. Ja mówię, a czy wiesz, co się z nim stało, jak on żyje? No wiem. Mówi, jest w Elblągu, jest w zborze, już ma ponad 20 lat, uwierzył, nawrócił się. Jest pomocnikiem pastora, także chwała Bogu. Mówię, chociaż taka mała cegiełka, można coś zrobić. Pamiętam też, jak na Zagórnej był taki brat wtedy, nie wiem, czy on dalej tam jest, Wojtek Powirski. I ponad 20 lat temu też Pan Bóg jemu położył na sercu, żeby odwiedzać domy dziecka. My jeździliśmy do Tłuszcza, tam w okolice Tłuszcza do tego domu dziecka i tam jeszcze pod Tłuszczem był drugi. I ze zborem żeśmy jeździli, tam odwiedzali te dzieci, żeśmy organizowali różnego rodzaju pikniki. I pamiętam, jak te dzieci śpiewały, takie małe dziewczynki były, one miały po 6, 5, 7 lat. I one śpiewały tą pieśń, bo żeśmy uczyli tam na krzyżu, na Golgocie, umarł Jezus za grzechy i choroby me. I pamiętam, jak one to śpiewały, nie? Jak one, sobie myślę, jak te dzieci są nieskalane, jakie one są po prostu niewinne, nie? Ale z drugiej strony w tych piosenkach widziałem takie pragnienie czegoś, czego one nie doświadczyły, nie? I dzisiaj wiem, że to minęło już też 20 lat, wiem, że co najmniej dwie osoby z tych domów dziecka są nawrócone, żyją w zgodzie z Panem Bogiem, są w zborze na Zagórnej. Także warto jest, żeby właśnie poświęcić choć trochę swojego czasu. Można sobie zadać pytanie, co można zrobić, tak jak tutaj przeczytałem te wersety, jak widzieliśmy, co my możemy zrobić jako przede wszystkim każdy naśladowca Chrystusa, po pierwsze, czy jest w stanie coś zrobić dla sieroty? Każdy jest w stanie coś zrobić. Pierwszą taką linią odpowiedzi Kościoła to powinna być modlitwa. Od tego się powinno zaczynać. To powinna być modlitwa. Żeby nie mieć wątpliwości, że Pan Bóg słyszy, gdy się modlimy i że każda niesprawiedliwość, która jest obecna w świecie, bo to jest, bo my patrzymy na tą niesprawiedliwość, nie zgadzamy się z tym. Czasami mówimy, że jesteśmy bezradni, że niewiele możemy, ale każda niesprawiedliwość, która jest obecna w sferze fizycznej, musi najpierw zostać pokonana w sferze duchowej, czyli modlitwa. Modlitwa, zanoszenie serca przed Pana Boga. Po drugie, tak jak tutaj było powiedziane, możemy wspierać, dawać siebie na obozach, na koloniach, na różnego rodzaju takich po prostu organizowanych, tak jak Krzysiu Turowicz organizował przez całe lata dom, otwarty dom dla dzieci właśnie z tych rodzin patologicznych. Na koniec też można adoptować lub przyjąć dziecko pod opiekę. To jest to, co możemy zrobić. Adopcja, tak jak tutaj było powiedziane dzisiaj, jest największą nadzieją, adopcja i taka troska o te dzieci, to jest największą nadzieją dla tych dzieci w potrzebie. I to jest to, co my możemy zrobić. Poprzez wiarę i działanie możemy, po prostu poprzez wiarę w to, że Pan Bóg jest w stanie odmienić nas i przez nas odmienić i przez nas dać nadzieję i odmienić inne osoby, możemy wnieść światło do życia sierot i tych wszystkich takich, którzy są pomijani. Możemy zaoferować naszą nadzieję. To jest tak, jak ja poszedłem do Krzysia teraz w tym i powiedziałem mu, że po prostu pamiętaj, że dla Pana Boga jesteś ważny. Byłeś, jesteś i będziesz ważny. Mimo tego, cokolwiek tutaj z tobą stało. Pocieszenie, pouczenie, możemy to zanieść. I poczucie przynależności, której w świecie nie mają. I tak chcę, moi drodzy, powiedzieć, że niech te słowa, niech ten film, który był, i ta w ogóle troska, niech to będzie naszą motywacją. Amen.